Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9R3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Hackers i malarze. Wielkie idee ery komputerowej to zbiór esejów Paula Grahama, opublikowany przez O'Reilly w 2004 roku. Nie jest to podręcznik programowania ani jednolita historia branży technologicznej. Autor łączy refleksje o tworzeniu oprogramowania, językach programowania, projektowaniu, przedsiębiorczości internetowej, wolności intelektualnej i kulturze ludzi technicznych. Punktem wyjścia jest przekonanie, że haker, rozumiany jako twórczy programista, przypomina malarza. Obaj pracują w medium wymagającym rzemiosła, smaku, prób oraz stałego poprawiania efektu. Graham pisze z perspektywy programisty.
Burke, współzałożyciela ViaWeb i późniejszego współtwórcy Ikro Combinator. Dlatego jego argumenty o startupach i pracy technicznej mają praktyczne źródło.
Książka składa się z 15 tekstów powstających w różnych momentach, co daje jej szeroki zakres, ale też oznacza, że nie wszystkie tezy są równie aktualne ani równie przekonujące. Jej głównym celem jest obrona twórczego, niezależnego podejścia do technologii i pokazywanie, że dobre oprogramowanie jest zarazem rozwiązaniem technicznym, produktem oraz formą projektu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, programista jako twórca, a nie wyłącznie wykonawca technicznych instrukcji, tytułowy esej ustanawia najważniejszą metaforę całego tomu. Graham sprzeciwia się obrazowi programowania jako zimnej, mechanicznej czynności, wykonywanej wyłącznie według procedur. Według niego haker i malarz należą do szerszej grupy twórców, obok architektów, pisarzy czy kompozytorów. Ich zadaniem nie jest tylko poprawne zastosowanie teorii, lecz stworzenie czegoś dobrego w konkretnym medium. WG programowaniu oznacza to kod, interfejs, strukturę systemu i doświadczenie użytkownika. Analogia ma konsekwencje praktyczne.
Twórcy uczą się przede wszystkim przez pracę nad własnymi projektami, popełnianie błędów, poprawianie ich i obserwowanie gotowych dzieł innych ludzi.
Graham podkreśla wartość oglądania oraz naśladowania dobrego kodu, podobnie jak uczniowie malarstwa kopiowali dawnych mistrzów. Nie chodzi o bezrefleksyjne powielanie, ale o zrozumienie decyzji ukrytych w wykonaniu. Ważna jest również estetyka. Dla autora piękno w oprogramowaniu nie jest ozdobą oddzieloną od funkcji. Zwięzłe, przejrzyste i dobrze dopasowane rozwiązanie częściej bywa łatwiejsze w rozwijaniu, bardziej zrozumiałe i przyjemniejsze w użyciu. Teza pozostaje użyteczna, choć wymaga zastrzeżenia. Duże systemy tworzone są przez zespoły i podlegają ograniczeniom bezpieczeństwa, prawa oraz utrzymania. Mimo to perspektywa twórcza przypomina, że techniczna poprawność sama nie gwarantuje jakości produktu. Po drugie, piękno. Prototypowanie i opinia użytkownika jako kryteria dobrego projektu. Graham traktuje projektowanie oprogramowania jako proces iteracyjny, a nie jako realizację kompletnego planu przygotowanego z góry. Porównanie z malarstwem pomaga mu wyjaśnić, dlaczego twórca powinien szybko stworzyć szkic, przyjrzeć się rezultatowi i wielokrotnie go zmieniać. W świecie programów takim szkicem jest działający prototyp. Pozwala on sprawdzić nie tylko, czy mechanizm działa, ale też, czy produkt ma sens dla człowieka, który będzie z niego korzystał. To odróżnia jego podejście od kultury organizacji, w której długie specyfikacje i rozbudowane procesy zastępują bezpośredni kontakt z efektem pracy. Oto argumentuje, że poczucie jakości jest trudne do zamknięcia w prostych metrykach. Można policzyć liczbę funkcji, czas wdrożenia czy koszt, lecz takie miary nie pokazują w pełni, czy rozwiązanie jest eleganckie, zrozumiałe i użyteczne. Próba czasu oraz realne użycie są dla niego ważniejszymi sprawdzianami niż pewność ekspertów na wczesnym etapie. Książka nie proponuje formalnej metodologii projektowej, lecz broni dyscypliny polegającej na uważnej obserwacji, małych zmianach i ambicji tworzenia rzeczy, które samemu uznaje się za dobre. Współcześnie ta intuicja współgra z testowaniem użyteczności i rozwijaniem produktów na podstawie informacji zwrotnej. Jej ograniczeniem jest to, że gust autora lub zespołu nie może zastąpić dostępności, potrzeb różnorodnych użytkowników ani badań. Nadal jednak przypomina, że dobry projekt wymaga sądu, a nie tylko procedury. Po trzecie, języki programowania jako narzędzia myślenia i przewaga języków ekspresyjnych.
We esejach o Lispie, między innymi Beating the Averages i The 100-Year Language, Graham przedstawia języki programowania jako narzędzia.
które wpływają na sposób formułowania problemów. Nie uznaję wszystkich języków wysokiego poziomu za równoważne. Proponuję obraz kontinuum mocy,
na którym bardziej ekspresyjne języki umożliwiają programiście zapisanie pewnych idei krócej, jaśniej lub wręcz pozwalają dostrzec rozwiązania trudne do wyrażenia w mniej elastycznych narzędziach.
Lisp jest dla niego kluczowym przykładem, ponieważ ceni w nim abstrakcję, makra i zdolność dostosowywania języka do problemu. Argument ma również wymiar biznesowy.
Graham opisuje doświadczenie ViaWeb, gdzie użycie Lispa miało pozwolić małemu zespołowi rozwijać produkt szybciej niż większym konkurentom.
Nie jest to jednak dowód, że jeden język zapewnia automatyczne zwycięstwo.
Przewaga zależy także od umiejętności zespołu, infrastruktury, dostępnych bibliotek, kosztów utrzymania i rynku pracy. Najtrwalsza część tej tezy dotyczy potrzeby świadomego wyboru narzędzi. Technologia nie jest neutralnym tłem dla pomysłów, ponieważ może przyspieszać eksperymentowanie albo zmuszać do obchodzenia własnych ograniczeń.
Graham krytykuje więc wybieranie języka wyłącznie dlatego, że jest standardem w dużej firmie. Jednocześnie jego wyraźne uprzywilejowanie Lispa jest stanowiskiem polemicznym, charakterystycznym dla eseju, a nie bezstronnym porównaniem wszystkich paradygmatów programowania.
Po czwarte, startup jako mały zespół budujący bogactwo przez użyteczny produkt. Część tekstów dotyczy firm internetowych i odróżnia bogactwo od samego przepływu pieniędzy.
Graham argumentuje, że bogactwo powstaje wtedy, gdy ktoś tworzy rzeczy lub usługi, których inni naprawdę potrzebują.
Pieniądz jest przede wszystkim sposobem mierzenia i wymiany tej wartości, a nie jej definicją.
Z tego wynika jego spojrzenie na startup. Niewielki zespół może osiągnąć nieproporcjonalnie duży efekt, jeśli zbuduje produkt użyteczny dla wielu osób i będzie go szybko poprawiał.
Autor przeciwstawia tę dynamikę hierarchicznym firmom, gdzie decyzje, komunikacja i ryzyko często spowalniają działanie.
Istotne jest też jego rozróżnienie między tworzeniem rzeczy a wykonywaniem pracy wyłącznie według czasu.
Założyciele biorą na siebie większe ryzyko, ale mogą zachować większą część wartości, jeśli ich produkt rozwiąże ważny problem.
Wątek ten dobrze wyjaśnia, dlaczego Graham łączy programowanie z przedsiębiorczością. Kod jest dla niego środkiem produkcji, który można rozwijać i rozpowszechniać na dużą skalę.
Trzeba jednak czytać te eseje w kontekście początku lat 2000.
Opisują szanse epoki rozwijającej się sieci, lecz mniej miejsca poświęcają nierównościom, kosztom porażki, regulacjom i zależności startupów od kapitału oraz platform.
Praktyczna wartość tych tekstów leży nie w obietnicy łatwego sukcesu, ale w pytaniu, czy firma rzeczywiście tworzy wartość dla użytkowników,
zamiast jedynie kopiować modny model biznesowy.
Na koniec, niezależność intelektualna, społeczność twórców i polemiczny charakter esejów, hackers i malarze nie ogranicza się do technologii.
Graham pisze także o popularności w szkole, herezji, swobodzie wypowiedzi i warunkach, w których rozwija się talent.
Łączy te wątki przekonaniem, że wartościowe idee często powstają na marginesie dominującej opinii.
We Psezju o niepopularności nerdów analizuje szkolną hierarchię jako środowisko, w którym uznanie rówieśników może konkurować z ciekawością, osiągnięciami i niezależnością.
Nie jest to badanie naukowe, lecz osobista interpretacja społecznej dynamiki. Podobnie w rozważaniach o herezji autor broni prawa do wypowiadania myśli niewygodnych.
Ponieważ postęp intelektualny wymaga możliwości kwestionowania powszechnie przyjętych założeń.
Ważnym dopełnieniem jest idea sprzyjającego środowiska twórczego, przywoływana przez odniesienie do renesansowej Florencji.
Talent nie rozwija się wyłącznie dzięki indywidualnym zdolnościom. Potrzebuje kontaktu z ambitnymi ludźmi, przykładów dobrej pracy i przestrzeni do wymiany pomysłów.
W rozwoju technologii taką rolę mogą pełnić społeczności programistyczne oraz projekty otwartego oprogramowania. Ten obszar książki pokazuje zarówno jej siłę, jak i słabość.
Graham potrafi prowokować do samodzielnego myślenia, ale jego sądy są często kategoryczne, a niektóre kulturowe i polityczne fragmenty spotkały się z uzasadnioną krytyką.
Czytelnik zyskuje najwięcej, gdy traktuje je jako zaproszenie do sporu, nie jako ostateczne diagnozy. Podsumowując, hackers i malarze warto polecić programistom.
Projektantom produktów,
założycielom małych firm technologicznych oraz osobom, które chcą lepiej zrozumieć kulturę wczesnego internetu i sposób myślenia Paula Grahama.
Przyda się również czytelnikom spoza branży, jeśli interesuje ich relacja między rzemiosłem, kreatywnością, narzędziami i organizacją pracy.
Największą korzyścią nie jest zdobycie konkretnej procedury tworzenia startupu ani nauka Lispa. Książka zachęca raczej do zadawania praktycznych pytań, czy wybrane narzędzie pomaga jasno myśleć, czy produkt jest naprawdę użyteczny. Czy zespół może szybko uczyć się z rzeczywistego użycia i czy przyjęte zwyczaje nie są tylko bezwładnie powtarzaną konwencją? Na tle wielu książek biznesowych wyróżniają to, że nie oddziela przedsiębiorczości od technicznego rzemiosła. Na tle podręczników programowania wyróżnia ją z kolei szerokie spojrzenie na estetykę kodu, otwarte oprogramowanie, języki i społeczne warunki innowacji.
Forma zbioru esejów jest zarówno zaletą, jak i ograniczeniem. Umożliwia wybiórczą lekturę tematów, które są dla odbiorcy najważniejsze, lecz nie buduje jednego, systematycznego argumentu. Część prognoz i przykładów nosi ślady czasu, a polemiczny ton autora wymaga krytycznego dystansu.
Mimo tego książka pozostaje wartościowa, ponieważ pokazuje technologię jako dziedzinę tworzoną przez ludzi o guście, ambicjach, uprzedzeniach i potrzebie niezależności.
To właśnie połączenie konkretu programistycznego z esejem o kulturze twórców odróżnia ją od typowych poradników o zarządzaniu i innowacji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Paul Graham, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.